Piotr i Paweł. To dwaj wielcy apostołowie Kościoła Świętego. Zbawcze dzieło Chrystusa przedziwnie połączyło ich losy. Za przykładem świętego Augustyna, którego fragment kazania na dzisiejszą uroczystość czytamy w brewiarzu, kaznodzieje na różne sposoby będą dziś zestawiać i porównywać ze sobą te dwie wielkie osobowości, którymi opatrzność Boża posłużyła się dla rozprzestrzeniania Ewangelii aż po krańce świata. Święty Augustyn pisze: w jednym i tym samym dniu czcimy męczeństwo dwóch apostołów. Oni także stanowili jedno. Chociaż cierpieli w różnych dniach, stanowili jedno. Piotr wyruszył pierwszy, za nim podążył Paweł. Obchodzimy uroczystość apostołów, uświęconą ich własną krwią. Umiłujmy zatem ich wiarę, życie, trudy, cierpienie, świadectwo i naukę. Właśnie świadectwo ich życia, męczeństwo i nauka, a przede wszystkim miłość do Chrystusa, którą Piotr pokornie wyznał pod Cezareą Filipową, sprawiły, że stali się oni fundamentem i mocnymi filarami Kościoła. W ten sposób spełniła się zapowiedź Chrystusa Pana adresowana do świętego Piotra: Ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Prawdę tych słów wielokrotnie potwierdziła historia. Ilekroć bowiem przychodziły dziejowe burze miotające łodzią Kościoła, to zawsze wspólnota wierzących wychodziła z nich zwycięsko. Choć może czasem nieco osłabiona, ale za to oczyszczona i gorliwsza. Nie inaczej było w średniowieczu, zarówno w okresie tak zwanego ciemnego wieku, kiedy papiestwo przeżywało poważny kryzys, jak i potem, gdy europejskim chrześcijaństwem wstrząsały groźne herezje Katarów. Śledząc dzieje duchowości chrześcijańskiej, trzeba pamiętać, że dokonują się one w ścisłym powiązaniu z historią doczesną, pisaną przez władców, polityków, intelektualistów i przez prosty lud. By zrozumieć wspomniany ciemny wiek, jak nazywa się X i XI stulecie, trzeba wziąć pod uwagę, że życiem społecznym wtedy rządzi feudalizm, który siłą rzeczy przenikał także w struktury kościelne, w wyniku czego w Rzymie wpływowe rody decydowały o obsadzaniu papieskiego tronu. Tak samo na prowincji królowie i różni książęta, a nawet lokalni możnowładcy starali się mieć ostatnie słowo odnośnie do tego, kto miał być biskupem lub opatem danego klasztoru, zwłaszcza że te ośrodki życia kościelnego cieszyły się w owym czasie wielkim autorytetem. Niech nas nie gorszą przykre fakty, których historia Kościoła wcale nie chce wstydliwie przemilczać. Niech nas nie gorszy to, że zarówno wokół tronu papieskiego, jak i innych urzędów kościelnych działo się w tamtych czasach wiele złego, łącznie z intrygami, świętokradztwami, a nawet zbrodniami. Na przykład po śmierci papieża Sergiusza III, mocno związanego z władającą Rzymem księżną Marozją, tron Piotrowy objął wreszcie papież Jan X, który usiłował uwolnić Kościół od tej niechlubnej zależności od władzy świeckiej. Najpierw na jego oczach zamordowano jego brata, a potem on sam został uwięziony i zamordowany. Zaś księżna Marozja zadecydowała, że papieżem ma być Leon VI, a po nim Stefan VII. Obydwaj papieże zostali przez nią podstępnie zgładzeni. Nie inaczej postępował syn Marozji, Alberyk II, który obsadził czterech kolejnych papieży. Czara goryczy przelała się, gdy papieżem został 18-letni syn Alberyka II, Oktawian, przybierając imię Jana XII. Tenże papież, Jan XII, zapisał się w historii swoją rozwiązłością i oddaniem swojej władzy w ręce cesarza Ottona I. I w ten sposób powstało święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, co w późniejszych wiekach bardzo zaciążyło na życiu Kościoła i na autorytecie namiestnika Chrystusowego. Jednak nie tylko w płaszczyźnie hierarchii Kościół przechodził wtedy ciężką próbę. Prosty lud, uciskany przez feudalnych panów, nie tylko że w hierarchii kościelnej tamtych czasów nie znajdował dostatecznego oparcia, ale gorszył się jego uległością wobec świeckiej władzy i niemoralnym życiem. Na fali tego oburzenia zaczęły powstawać tak zwane sekty ubogich, zwane także humiliatami, sekty, które były bardzo radykalne w swoich działaniach. Występowały one gwałtownie przeciwko wszelkiej własności kościelnej i rozwiązłości wśród duchownych. Na marginesie trzeba zaznaczyć, że celibat duchowieństwa nie był jeszcze wtedy powszechnie obowiązującą praktyką, co sprzyjało różnym nadużyciom. Na znak protestu humiliaci prowadzili natomiast życie bardzo surowe i zachowywali wstrzemięźliwość. Bardziej rewolucyjną formą tego ruchu, zmierzającą do oderwania się od Kościoła, byli Waldensi, których nazwa pochodzi od nazwiska bogatego kupca liońskiego Piotra Waldo. Tenże człowiek w czasie wielkiego głodu pod koniec XII wieku rozdał swój majątek ubogim na znak protestu przeciwko obojętności ówczesnych duchownych. Oprócz Waldensów, w tym samym czasie i regionie pojawiła się sekta Katarów, których nazwa wywodzi się od greckiego słowa kataroi, co znaczy czyści. A ponieważ miasto Albi na południu Francji stało się ich głównym centrum, dlatego też Katarów nazywa się czasem Albigensami. Była to sekta manichejska, głosząca dualistyczną wizję świata. Zestawiano więc ze sobą przeciwieństwa takie jak dobro i zło, ducha i materię, światło i ciemność, Chrystusa i szatana i traktowano ich jako równorzędne siły. Przy czym to, co materialne i ziemskie uważano za dzieło złych mocy, zaś to, co duchowe i bezcielesne, za dzieło dobrych, boskich mocy. Chrystus w mniemaniu Katarów nie był jednak Bogiem, lecz najdoskonalszym z ludzi albo wybranym przez Boga aniołem w ludzkim ciele. Jednakże zdaniem Katarów ciało ludzkie jako materia podlega wpływowi złych mocy. Dlatego trzeba je wyniszczać. Wszelka cielesność, zdaniem Katarów, zasługuje wyłącznie na potępienie. Dlatego zwalczano małżeństwo i płodność, bo każde urodzone dziecko jako nowe ciało poszerzało królestwo szatana. Natomiast za mniejsze zło uważano zwykłą rozpustę, która nie prowadzi do poczęcia nowego życia. Katarzy kobietom w ciąży odmawiali zbawienia, a jedyną szansą dla nich mogło być zabicie nienarodzonego dziecka. Mimo tych heretyckich poglądów, Tatarzy wiedli życie proste i pobożne, dążąc do osobistego kontaktu z Bogiem. Odrzucali jednak sakramentalną posługę kapłanów, ustanawiając w ich miejsce własnych przywódców duchowych. Kataryzm szybko rozprzestrzeniał się w różnych krajach i pod różnymi nazwami, obejmując współczesną Francję, Niemcy, a także częściowo Hiszpanię. Nie była to więc jedynie sprawa przekonań religijnych, ale poważne zagrożenie dla ładu życia społecznego. Zarówno więc Kościół, jak i władza świecka nie mogły na to patrzeć obojętnie. Jednym ze sposobów zaradzenia destrukcji społecznej powodowanej przez nauki Katarów było powołanie inkwizycji, której działalność, zwykle owiana legendami, do dziś budzi żywe emocje. Być może słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam poczuli się mocno zdegustowani treścią dzisiejszej mojej refleksji w uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Przywołując te smutne karty historii chrześcijaństwa, chciałem jednak pokazać, że mimo całej grzeszności ludzi, także tych postawionych na szczytach władzy duchowej, Kościół niezachwianie trwa i nie przestał być Kościołem świętym. Zbudowany jest bowiem na mocnym fundamencie, jakim jest Chrystus, a jego filarami są apostołowie. Ożywiającą zaś jego mocą jest Duch Święty. I może po to Boża opatrzność dopuszcza różne mniejsze i większe kryzysy w Kościele, abyśmy nie zapomnieli, że nie jest on ludzkim dziełem czy jedną z organizacji społecznych, ale jest żywym Chrystusem, żyjącym w historii. Dlatego dziś szczególnie gorliwie wyznajemy, że wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.